czyli
Kurier Kulturalny.
Wojciech Piotr Kwiatek, dzień dobry.
Witam cię, Krzysztofie, witam Warszawę, witam Kraków, witam świat. Drodzy Państwo, bardzo a propos będzie to, o czym za chwilę powiem, w stosunku do tej rozmowy, którą Krzysztof przed chwilą zakończył z rzecznikiem Episkopatu Polski. Proszę Państwa, chcę powiedzieć o książce, która jest, a której nie ma. Mianowicie nie ma jej dlatego, że nie będzie jej w wersji papierowej, natomiast jest, ponieważ jest w wersji elektronicznej, czyli tak zwany audiobook. Względy, które o tym przesądziły, są zupełnie oczywiste. To jest po prostu znacznie tańsze. A do tego wszystkiego jeszcze wydanie tej książki, tego audiobooka, przygotowanie tego audiobooka ma przynieść dochód, który inicjator tej publikacji przeznaczy na, jak zawsze, jak od początku swojego istnienia, na cele charytatywne. Otóż książka nosi tytuł Błędy współczesności. Autorem jej jest dr Marcin Jędrzejczak, a promotorem Polonia Christiana 24.pl. Wspomnieć należy jeszcze o inicjatorze tego przedsięwzięcia, mianowicie Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej imienia księdza Piotra Skargi w Krakowie. Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej imienia księdza Piotra Skargi w Krakowie. Cóż to jest za książka? Można by to nazwać takim poradnikiem życia codziennego w najważniejszej ze sfer, które przeżywamy, w których jesteśmy zanurzeni, życia duchowego, ale szczerze mówiąc nie tylko. Publikacja składa się z czterech części. Pierwszy dział to nauka społeczna, drugi stosunek do innych religii i wyznań, dział trzeci miłość, sprawiedliwość, sentymentalizm i dział czwarty kościół tradycyjny kontra progresywizm, jak to się niektórzy wyrażają szyderczo i słusznie. Proszę Państwa, mamy tutaj zawarte, już po tytułach rozdziałów, kilka ich za chwilę przytoczę, mamy tutaj zawarte odpowiedzi na podstawowe pytania, po pierwsze nurtujące chrześcijanina, a szczególnie katolika, a po drugie dające zdecydowany odpór wszystkim tym, którzy próbują nam, jak to śpiewał Tadeusz Woźniak, zabełtać błękit w głowie w kwestii naszych, w kwestii naszej wiary, podstaw naszej wiary. Szczególnie tych momentów, kiedy mamy wątpliwości dotyczące naszego postępowania życia codziennego z naszą wiarą, z naszym Zbawicielem. Proszę w związku z tym posłuchać kilku tytułów rozdziałów. W dziale pierwszym, w dziale nauka społeczna. Ubóstwienie ubóstwa. Czy bieda wystarczy do zbawienia? Dalej. Obrona własności prywatnej nie ma nic wspólnego z religią? Znak zapytania. Czy komunizm można pogodzić z chrześcijaństwem? Znak zapytania. Czy egalitaryzm można pogodzić z nauką Kościoła? Znak zapytania. I przykładowo z działu drugiego, czyli z działu stosunek do innych religii i wyznań. Ekumenizm ponad wszystko. Starsi bracia ważniejsi niż prawda. Protestantyzm równie dobry co katolicyzm. Chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. To są wszystko tytuły rozdziałów. Każdy z nich jest opatrzony znakiem zapytania na końcu. Kościół nie powinien nawracać? Czy katolikowi wystarczy tylko Pismo Święte? Dział trzeci. Miłość, sprawiedliwość, sentymentalizm. Rozdziały na przykład. Miłość to tylko uczucie. Dobroludzizm. Czy istnieje szczęście bez Boga? Czy to możliwe, aby piekło nie istniało? To szczególnie aktualne w odniesieniu do tego, co powiedział niedawno w prywatnej rozmowie z Eugenio Scalfaro, papież Franciszek, co natychmiast Stolica Apostolska oczywiście zdementowała, powiedziała, że to jest wyrwane z prywatnej rozmowy, więc jako tak nie można tego traktować jako wiążące ustalenie Ojca Świętego. Bezrzędność dla królestwa, przeżytek i okrucieństwo, to zapewne o celibacie. Boże miłosierdzie, Pan Jezus nie okazywał surowości? Znamy przynajmniej ze dwie sceny, prawda, kiedy to jest po prostu nieprawda. Czy nakazy i posłuch są sprzeczne z nauką Kościoła? I ostatni rozdział z tej części. Czy rozwodnicy w nowych związkach mogą przystępować do sakramentów? No to jest, proszę państwa, burza. To jest burza. I Watykan, i episkopaty poszczególnych narodów, państw w tej sprawie mają po prostu no, mętli w głowie absolutny. Zobaczmy, jak to wygląda od strony teologicznej. I dział czwarty. Kościół tradycyjny kontra progresywizm. Czy chrzestny może być niewierzący lub niepraktykujący? Katolicy nauczyciele mają nauczać po laicku? Czy ideologiczny ekologizm i wegetarianizm można pogodzić z nauką Kościoła? Czy Kościół może przestać być święty? Wiara w cuda. Znak staroświeckości czy pobożności rozumnej? Czy dostosowanie nauki Kościoła do świata jest możliwe? Czy papież może zmienić doktrynę? I ostatnie, ja to oczywiście wybiórczo tutaj państwu podaję, jest tych rozdziałów więcej. Czy istnieje absolutne prawo do wolności? Proszę państwa, za dobrowolny datek na rzecz Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej imienia Piotra Skargi. To może być kwota zupełnie symboliczna. Dostaniecie państwo na tablet czy na komputer tę książkę, którą po prostu, no rzeczywiście dostałem to powiadomienie z adnotacją. Ten e-book powinien przeczytać każdy. I rzeczywiście tak jest, drodzy państwo. To tyle, jeżeli chodzi o aktualności. A teraz coś ponadczasowego absolutnie. Czyli aforyzm na weekend. Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni. Tak powiedział Jack London. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
Wojciech Piotr Kwiatek, bardzo serdecznie dziękuję. Bogusław Szostkiewicz z książką.
Za dużo mam czasu?
15 sekund.
To może tylko dzisiaj zanonsuję tytuł. Chciałem przedstawić książkę, która jest absolutnym takim przykładem doskonałości propagandy sowieckiej. Michał Szołochow, Los Człowieka. Doskonała książka. Chciałem przeczytać fragment, który państwo pewnie pamiętacie z filmu Sergiusza Bondarczuka, Los Człowieka, ale no niestety chyba mam mało, za mało czasu. Na następny raz przeczytam, a jest warto.
Zacytuj.
Ale to jest dosyć taki znaczny kawałek, dwie strony.
A to nie.
W takim razie następny. Los Człowieka, Michał Szołochow. Doskonała propaganda sowiecka, cały świat dzięki temu jakby wierzy w ten obraz rosyjskiego żołnierza, ale to następnym razem państwu przeczytam, a teraz anonsuję książkę Michał Szołochow, Los Człowieka.
Bogusław Szostkiewicz, na zegarze godzina 9:01.
Czas na przegląd prasy.
Prawie w papierach zatonął Antoni Opaliński.
Dzień dobry państwu. Prawie w papierach rzeczywiście zatonąłem. Chciałem wydrukować internet. Kiedyś był taki dowcip o ministrze Michale Bonim, który chciał wydrukować internet. Próbowałem zrobić to samo. Okazało się, że to jest niemożliwe. Sejm upamiętnił wczoraj świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, ale jak zwykle to upamiętnienie padło ofiarą polskiego konfliktu. Posłowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Chodziło o słowa w uchwale dotyczącej premiera Olszewskiego, wspominającą jego stanowisko w sprawie lustracji. Podobno o tym wspominać nie należy. Jak tak szukałem informacji o tej konferencji, o której była mowa w pierwszej części poranka, to jako pierwszy wyskoczył mi, proszę państwa, portal Sputnik. Rosjanie bardzo chętnie śledzą takie sprawy. Rosjanie bardzo pilnują, żeby informować o wszelkich konfliktach polsko-żydowskich i są z tego oczywiście bardzo zadowoleni. Myślę, że milczenie części polskich mediów przed tą konferencją i w jej trakcie naprawdę nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak się udaje, że problemu nie ma, to nie jest tak, że problemu nie ma. Jeśli chodzi o te sprawy kościelne, o których dzisiaj obraduje się w Watykanie, portal LifeSite News przytacza głos niemieckiej socjolog pani Gabriel Kubi. To jest autorka bardzo ceniona m.in. przez Benedykta XVI, która w takim raporcie eseju dotyczącym spraw właśnie molestowania seksualnego i aktualnego kryzysu Kościoła pisze, że tu nie można uciekać tylko do jakby takich naskórkowych interpretacji, że mówienie, że korzenie tego tkwią w klerykalizmie jest też uciekaniem od problemu. Korzenie tego tkwią przede wszystkim w tym, że Kościół uległ również rewolucji seksualnej, która nastąpiła w XX wieku i bez mówienia o tym, jak wygląda dookoła świat, który przecież wpływa również na Kościół, nie można będzie tych problemów z Kościoła po prostu wymieść. I jeszcze jeden głos dotyczący tych spraw, dotyczący też tych spraw na łamach Catholic Herald jest głos dwóch kardynałów, kardynał Burke i kardynał Brandmiller. To są ci dwaj purpuraci, którzy bardzo krytykują, w istocie krytykują tak naprawdę pontyfikat papieża Franciszka, oczywiście nie dotykając w swoich krytykach samego papieża, ale mówiąc o konieczności zachowania depozytu wiary. Oni tutaj też w takim swoim przesłaniu, które wystosowali do uczestników tego szczytu w Watykanie, piszą o tym, że trzeba sięgnąć do korzeni herezji homoseksualnej w Kościele i po prostu tego lawendowego lobby, który w Kościele się ukrywa, że bez tego też pod tym problemem sobie nie poradzimy. Teraz jeśli chodzi o inne sprawy, trochę sięgnijmy do innych części świata, bo w innych częściach świata też się dzieją rzeczy, które czasem nam tutaj umykają, kiedy ciągle mówimy o tych sprawach wewnątrzpolskich, sprawach europejskich. Tunezja po tych zawirowaniach w świecie muzułmańskim uchodziło za takie miejsce, które było właśnie takie modelowe, że tam się uda stworzyć taką europejską demokrację, że tam są normalne wybory, że tam nie są zbyt silni fundamentaliści. Właśnie ostatnio doszło tam do takiej sytuacji, że pewien człowiek został, już nie będziemy całej historii opowiadać, w każdym razie człowiek został zamordowany przez obcięcie głowy. Niektórzy twierdzą, że to jest początek akcji dżihadystów w Brukseli i że dżihad może dokonać comebacku, nie w Brukseli, tylko w Tunezji, przepraszam, comebacku do tego północnoafrykańskiego kraju, a czytam o tym na portalu almonitor.com. Na łamach Atlantic Council, proszę Państwa, to jest taka bardzo globalistyczna instytucja amerykańska, oczywiście całkowicie ponadpartyjna i pozarządowa, ale oczywiście zupełnie przypadkiem bardzo związana z establishmentem amerykańskim. Ukazują się różne ciekawe zawsze raporty. Tam jest też taki raport autorstwa jednego Rosjanina, jednego Amerykanina. The Putin Exodus. Nowy rosyjski drenaż mózgów. To jest o emigracji z Rosji już nie w czasach sowieckich, nie w czasach zaraz postsowieckich, tylko w czasach teraz putinowskich. Otóż autorzy twierdzą, że cały czas trwa ucieczka ludzi bardziej wykształconych, ludzi, którzy są fachowcami, którzy mogą gdzieś się zaczepić, czy to w zachodnich korporacjach, czy to na zachodnich uniwersytetach. To ciekawe, że w tym momencie, kiedy tak naprawdę cały czas trwa ta postzimnowojenna rywalizacja między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, kiedy establishment rosyjski, jak tutaj wielokrotnie nam mówili znawcy problemu, wciąż uważa Amerykę za tego swojego głównego wroga, równocześnie ci Rosjanie, którzy mogą, uciekają z Rosji. I właśnie dotąd mówiono o tym, że oligarchowie jak mogą, to jak bardzo by nie byli związani z Putinem, to jednak kupują sobie willę gdzieś tam na Lazurowym Wybrzeżu i dzieci wysyłają do dobrych zachodnich szkół, mimo że ten Zachód taki zdemoralizowany, ale to jest tak, że też ci Rosjanie, którzy nie są najbogatsi, ale którzy dysponują jakimś potencjałem intelektualnym, jak mogą, to uciekają. Junge Freiheit, proszę Państwa, teraz będą dwie informacje.
To tylko krótki komentarz Jadwiga Chmielowska, myślę, żeby powiedziała ci o tych ludziach uciekających z Rosji. Część z nich ucieka, część z nich wyjeżdża, część z nich wraca, część z nich ma pracę do wykonania na Zachodzie. To jest taka grupa socjologicznie rozmaita.
No, ale pewnie ci, którzy piszą ten raport, oni o tym wiedzą. To myślę, że to jest taka gra w dwie karty.
Że po prostu informują, że jest taki fenomen.
Jest taki fenomen. Teraz tak, jeśli chodzi o Niemcy, pani Annegret Kramp-Karrenbauer, o której niektórzy mieli nadzieję, że trochę zmieni tą retorykę Angeli Merkel, jest jednak dobrą uczennicą pani kanclerz i właśnie ostatnio tutaj wystąpiła, jedno z jej takich było wystąpień na temat spraw międzynarodowych, o tym dysponuje, informuje portal Spiegel Online, związany oczywiście z tygodnikiem Der Spiegel. Mianowicie pani Annegret Kramp-Karrenbauer, kiedy ja się nauczę wreszcie tego nazwiska, chyba dopiero jak ona zostanie tym kanclerzem, a może nie zostanie, skrytykowała ostro Viktora Orbana i jakby też przychyliła się do tych głosów, które pojawiają się wśród europejskiego establishmentu, że partia Viktora Orbana nie powinna dłużej być w tej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Ale chadecja niemiecka ma swoje własne problemy, większe niż Viktor Orban. Junge Freiheit informuje o takiej ciekawej historii, mianowicie jest pan Hans-Georg Maaßen. Pan Hans-Georg Maaßen był szefem Urzędu do Spraw Ochrony Konstytucji, czyli niemieckich służb specjalnych. Po tych sprawach z tymi demonstracjami antyimigranckimi na terenie wschodnich landów musiał ustąpić, a teraz się okazuje, że są wśród Hadeków ludzie, którzy widzą w nim potencjał polityczny i to ci ludzie są związani z tak zwaną Werte Union, to jest ta część, o tym kilkakrotnie mówiła tutaj pani Olga Doleśniak-Harczuk na naszej antenie też, to są ci ludzie z kręgów chadeckich, którzy uważają, że Chadecja powinna z powrotem stać się Chadecją, że powinna stać się partią konserwatywną, no i którym ta agenda pani kanclerz Merkel się nie podoba. I jeszcze dwie informacje na zakończenie i jeden na przegląd kurierowy. W Kurierze Wielkopolskim jest Jan Martini. Gdzie się podzieli eurokomuniści? Ja pamiętam, z początku lat 80. były takie postacie jak Ernesto Berlinguer, na przykład szef włoskiej partii komunistycznej. To byli tacy komuniści, ale tacy komuniści, którzy podkreślali, że oni nie są tacy jak Rosjanie, że oni są tacy europejscy, tacy są ogólnie fajni. To właściwie całkowicie zaniknęło, ponieważ powstało tyle nowych tych partii lewicowych, że ten dawny eurokomunizm całkowicie zniknął. Otóż Jan Martini, nasz wielkopolski publicysta twierdzi, że wcale nie zniknął, tylko po prostu rozpłynął się i ta agenda, której kiedyś chcieli właśnie komuniści, zwłaszcza ci włoscy komuniści, o której kiedyś pisał Gramsci, ona po prostu po pierwsze już została zrealizowana, bo marsz przez instytucje przeszedł i nimi rządzi, a po drugie, że tak naprawdę postulaty dawne komunistyczne są w większości europejskich tych mainstreamowych partii politycznych, więc już coś o nazwie komunizm potrzebne nie jest. Tyle w Kurierze, zawsze polecamy artykuły Jana Martiniego i teraz jedna jeszcze informacja o tym, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co się dzieje na świecie, a druga z upadającej Europy. Christian Science Monitor, taki obszerny artykuł, ja się nim jeszcze zajmę, jak sobie go dokładnie przeczytam, o zranionej generacji. To jest, proszę Państwa, o losie kobiet, które zostały w Nigerii porwane przez fundamentalistyczną islamską organizację Boko Haram. One często są teraz matkami dzieci, które właśnie w czasie tych porwań się urodziły. Potem nie są, nawet jak już zostały wyrwane z rąk tych straszliwych islamistycznych bandytów, to nie zostały z powrotem przyjęte przez własne wspólnoty, no bo zostały uznane za zhańbione. To jest po prostu cała generacja kobiet i dzieci, które idą w dziesiątki tysięcy. Pytanie, czy ten wielki afrykański kraj, który przecież potencjalnie jest jednym z najważniejszych i najbogatszych krajów na świecie, a równocześnie jest krajem, z którego ogromna ilości uchodźców do Europy przychodzi i jeszcze niewątpliwie przyjdzie, czy ten kraj potrafi się z tej traumy jakoś wyzwolić. A teraz historia, która gdyby nie była smutna, to byłaby zabawna. Mianowicie, proszę Państwa, w Birmingham doszło przed taką szkołą, która się nazywa Parkfield Community School, doszło do demonstracji. Otóż demonstracja rodziców była przeciwko nauczaniu. Nauczanie dotyczy tego, że dzieciom się tłumaczyło, że nie w niektórych rodzinach są dwie mamusie albo dwóch tatusiów. Tak się akurat złożyło, że Birmingham jest to miejsce, gdzie mieszka bardzo wielu Brytyjczyków, którzy są takimi, nazwijmy to, nowymi Brytyjczykami, czyli Brytyjczyków wyznania islamskiego. No i oni uważają, a zwłaszcza kobiety, które tam demonstrowały, uważają, że one nie chcą, żeby ich dzieci były uczone tego, że ktoś może być dwie mamusie albo dwóch tatusiów, bo jest mamusia, jest tatuś, różnie to bywa z tymi tatusiami, jak wiadomo, w rodzinach islamskich, ale jednak są, tak? No i oni mówią, że nie chcą być tego uczeni. Brytyjskie władze edukacyjne tutaj właśnie mówią, tam nawet wypowiada się jakaś pani, która dostała nagrodę za tak zwane uczenie równościowe, że absolutnie dzieci muszą być tego uczone. Te muzułmańskie mamy mówią, że one bardzo przepraszają, ale to jest kwestia tego, która powinna być w gestii rodziców. Na to brytyjskie władze oświatowe mówią, że kwestie religijne są w gestii rodziców, ale kwestie równościowe są w gestii szkoły, no i muszą się dostosować. Czy się dostosują i kto tutaj wygra? Czy wygrają te muzułmańskie mamy, czy wygrają brytyjskie władze oświatowe? Zobaczymy. Nie wiem dlaczego, ale jestem po stronie tych muzułmańskich mam.
Ale w każdym razie nowum to jest stwierdzenie, że to jest teza religijna, że jest tata i mama, tak? Że to nie jest inna, tylko religijna teza.
Tak, no bo to już jest konflikt, który przechodzi przez środek cywilizacji i ciekawe, kto go wygra. A o wszystkim, proszę Państwa, informuje gazeta Telegraf.
Antoni Opaliński wróci na antenę Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, punktualnie o godzinie 12. A teraz kończymy poranek Wnet. Możemy przywitać Tomasza Wybranowskiego, studio Dublin, studio 37. Tomku, dzień dobry.
Dzień dobry, a już ci można mnie przywitać i powitać Tomka Szóstka też, który też powie dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jesteśmy.
To słyszą Państwo, że studio Dublin jest już gotowe. 9:12 na zegarze. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia ze studiem Dublin, które za chwilę będzie na antenie Radia Dwóch Stolic.